Witaj! Za chwilę wysłuchasz kolejnego odcinka Mrocznych Wieków, podcastu historycznego ukazującego się na YouTube oraz platformach takich jak ta. Filmy na YouTube zawierają grafiki, zdjęcia, mapy ilustrujące omawiane wydarzenia oraz ścieżkę dźwiękową. Mój podcast nie zarabia na platformach takich jak Spotify czy Apple Podcast. Ukazuje się na nich wyłącznie dzięki dobrowolnemu wsparciu patronów i darczyńców. Jeżeli pragniesz wesprzeć dalszą działalność Mrocznych Wieków, możesz to zrobić cyklicznie poprzez Patronite bądź jednorazowo przez Buy Coffee lub Suppi. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Bez wsparcia darczyńców utrzymanie obecności na platformach podcastowych byłoby niemożliwe i musiałbym ograniczyć się do wyświetlania filmów wyłącznie na YouTube. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i życzę miłego słuchania. Michał Kuźniar. W 1260 roku 45-letni Kubilai Khan, jeden z dwóch pretendentów do tronu opuszczonego po zmarłym na czerwonkę bracie, wielkim Hanie Mongke, odniósł jeden ze swoich pierwszych i zarazem najbardziej długotrwałych sukcesów. Udało mu się podporządkować sobie Koreę. Niezależne do tej pory królestwo, rządzone od kilku stuleci przez dynastię Koryo, od której zresztą wzięły swoją nazwę oba dzisiejsze kraje na Półwyspie Koreańskim, uznał wreszcie mongolskie zwierzchnictwo. Marionetkowy władca Won Jong złożył hołd lenny Kubilajowi, akceptując tym samym przyjaźń wielkiego sąsiada. Wkrótce więzi między dynastią Goryeo i potomkami Chingis Khana zostaną dodatkowo wzmocnione przez mariaże między córkami mongolskich władców Chin z dynastii Yuan i synami koreańskich królów. Większość tych małżeństw będzie oczywiście nieszczęśliwa, ale szczęście młodej pary nigdy nie było priorytetem w dyplomatycznych mariażach. Koreańczycy bronili się przed mongolskimi najazdami długo i uporczywie. W ciągu nieco ponad 4 dekad od pojawienia się Chingis Khana w Chinach, aż do panowania jego wnuka, Mongkego, na Koreę spadło aż 8 inwazji, które zrujnowały ludny i bogaty niegdyś kraj, pozbawiając go sporej części populacji. Królowie z dynastii Koryo z czasem zaczęli rozumieć beznadziejność sytuacji, ale na koreańskiej scenie politycznej ciągle mocno trzymała się antymongolska frakcja, gotowa bronić ojczyzny do końca. Ostateczny podbój półwyspu przez lata uniemożliwiał sprytny, lecz desperacki zabieg Koreańczyków, którzy przenieśli swoją stolicę na wyspę Kangwa na Morzu Żółtym, dzisiaj leżącą na przedmieściach Seulu. Pomimo, że Kangwa w niektórych miejscach była oddzielona od stałego lądu cieśniną mierzącą zaledwie 2-3 kilometry, dla stepowych jeźdźców była to bariera nie do pokonania. Silnie ufortyfikowana wyspa, broniona przez flotę pełną doświadczonych żeglarzy, nigdy nie wpadła w mongolskie ręce drogą podboju. Z końcem lat 50. elity zrujnowanej Korei zaczęły jednak skłaniać się ku kompromisowi. Tym bardziej, że mongolska ekspansja w Chinach ciągle postępowała, a wraz z kolejnymi miastami i portami w ręce potomków Chingis Khana wpadały chińskie statki towarowe i okręty wojenne. Kwestią czasu było, kiedy Mongołowie będą w stanie zorganizować morską ekspedycję zdolną do ostatecznego ujarzmienia Korei. Kubilai na wieść o kapitulacji Won Jonga miał z radości wykrzyknąć, że to same niebiosa zesłały mu taki dar, bowiem nawet wielki chiński cesarz Tang Taizong, panujący w pierwszej połowie VII wieku naszej ery, nie był w stanie definitywnie ujarzmić opornych Koreańczyków. Ten wyczyn miał teraz przypaść w udziale synowi Touya i Sorkoktani, wnukowi wielkiego Chingis Khana. Sukces był Kubilajowi bardzo na rękę, gdyż nie był on jedynym pretendentem do tronu Khanów. Zwołany przez niego Kurultaj, na którym wybrano go wielkim Khanem po śmierci Mongkego w 1259 roku, był najzwyczajniej w świecie nielegalny. Większa część członków złotej rodziny nie zdołała bowiem się na nim pojawić. Jakby tego było mało, jego młodszy brat, Aryk Boge, przebywający w Mongolii, zwołał swój własny kurultaj, na którym, a jakżeby inaczej, to właśnie najmłodszy syn Tołuja został ogłoszony nowym wielkim hanem. W imperium wybuchła pierwsza w jego historii wojna domowa, która na kilka lat zatrzymała postępującą do tej pory powoli, lecz nieubłaganie mongolską ekspansję w Chinach, czyli na najważniejszym dla złotej rodziny teatrze działań. Ekspansja na Bliskim Wschodzie, nie mówiąc już o dalekiej Europie, nigdy nie była równie ważna jak dokończenie podboju Chin, bronionych zaciekle przez ostatnich przedstawicieli dynastii Sung. Kubilai zdołał pokonać młodszego brata w 1264 roku i uwięzić go w areszcie domowym, w którym Aryk po 2 latach zmarł w okolicznościach, które współcześnie określali jako dość tajemnicze. Kubilai został z czasem uznany przez złotą rodzinę, ale jego zwierzchnictwo nad rozległym imperium nigdy nie przypominało tego, jakie dzierżyli jego poprzednicy – Chinggis Khan, Ugedei, Gujuk czy Mongke. Władcy bliskowschodniego Ilchanatu, zbudowanego na gruzach kalifatu Abbasydów, uznawali Kubilaja jedynie formalnie. Jeszcze mniej do powiedzenia miał w Złotej Ordzie, której ziemiami tamtejsi Hanowie już od intronizacji Mongkego rządzili niczym udzielnym księstwem. Defragmentacja wielkiego imperium Chinggis-Khana dokonała się w 1264 roku, chociaż nikt tego oficjalnie nie przyznawał. Symbolem zmian zachodzących w Azji było oficjalne przeniesienie stolicy z Karakorum do Pekinu w tym samym roku. Kubilai był pierwszym władcą z rodu, który bardziej przypominał chińskiego cesarza aniżeli mongolskiego hana. Z pewnością znał i doskonale rozumiał stare powiedzenie, wedle którego imperium można zdobyć z końskiego grzbietu, ale do zarządzania nim trzeba znaleźć sobie inne siedzisko. Panowanie i epoka Kubilaja była okresem asymilacji, rozwoju kulturalnego, ekspansji i wielu przedsięwzięć realizowanych z tak wielkim rozmachem, że w jednym epizodzie można by je poruszyć wyłącznie powierzchownie. Wojska dynastii Yuan, ustanowionej przez Kubilaja oficjalnie w 1279 roku, walczyły w Azji Centralnej, Birmie, Wietnamie, Japonii, na Sachalinie, a w końcu nawet na tropikalnej Jawie. W tle tych olbrzymich i często chimerycznych przedsięwzięć dokonywała się asymilacja mongolskich elit na chińskim gruncie, wielki mecenat kulturalny Kubilaja i rozległe reformy fiskalne, wśród nich zakończona galopującą inflacją próba szerszego wprowadzenia papierowego pieniądza w domenach Chinggisydów. Dzisiaj skupię się tylko na jednym z owych wielkich planów Kubilaja, prawdopodobnie najbardziej znanym. Będzie to kwestia nieudanego podboju Japonii i 2 morskich wypraw do kraju kwitnącej wiśni, podjętych w 1274 i 1281 roku. Uzależnienie Korei, do jakiego doszło w latach 60. XIII wieku, było niezbędnym elementem pozwalającym na realizację planu poszerzenia mongolskich domen także o państwo leżące na wschodnim archipelagu, oddzielone od Półwyspu Koreańskiego przez usianą mniejszymi wyspami cieśninę Tsushimską, liczącą mniej niż 200 km szerokości, oddzielających Hakatę na wyspie Kyushu od południowo-wschodnich przylądków Korei. Apetyt Kubilaja rósł w miarę jedzenia, a nie bez znaczenia była dlań mongolska ideologia zakładająca, że cały świat powinien dostać się pod panowanie potomków Chinggis Khana, wyznaczonych do dominacji nad wszystkimi ludami z woli błękitnego nieba. Boskie posłannictwo Chinggisydów zakładało przyniesienie światu powszechnego pokoju i dobrobytu, chociaż naturalnie liczono się, że na drodze do osiągnięcia tego wspaniałego stanu trzeba będzie rozwiązać parę nieuchronnych problemów, takich jak na przykład opór miejscowych elit i ludów, które w swoim ograniczeniu umysłowym nie dostrzegały korzyści płynących dla nich z mesjanistycznych zapędów kolejnych wielkich chanów. Japonia nigdy nie pojawiała się w moich poprzednich mongolskich epizodach, co nie było wcale przypadkiem. Kraj kwitnącej wiśni nie utrzymywał żadnych oficjalnych relacji dyplomatycznych tak z Mongołami, jak w ogóle z większością państw ówczesnej Azji. Pewnym wyjątkiem była tylko leżąca o rzut beretem Korea i chińska dynastia Sung, z którą Japończycy utrzymywali relacje handlowe. Chińscy kupcy nabywali w Japonii m.in. kruszce, wśród nich przede wszystkim złoto, poza tym chętnie patrzyli na wytwory tutejszego rękodzieła, wyroby z laki, wachlarze, parawany i miecze. Japończycy chętnie kupowali chińskie perfumy, kadzidła, delikatne tkaniny, porcelanę i miedziane monety. Japonia w XIII wieku nie była w żaden sposób uzależniona od handlu z kontynentem, a wymiana towarowa z Chinami czy Koreą miała charakter doraźny, ograniczony do towarów luksusowych. Kontakty z samymi Koreańczykami zresztą często ograniczały się do pirackich najazdów organizowanych przez japońskich korsarzy, tak zwanych wako. Wiemy zresztą o oficjalnych protestach, jakie Koreańczycy składali na dworach w Kioto lub Kamakurze. Pirackie napaści na Koreę były chlebem powszednim przez 4 dekady, podczas których kraj znajdował się w chaosie wywołanym kolejnymi mongolskimi inwazjami. Część Japończyków postanowiła wykorzystać sposobność do wzbogacenia się na nieszczęściu sąsiadów. Wako, niczym średniowieczni skandynawscy wikingowie, napadali przybrzeżne miejscowości, rabując kosztowności i cenne towary. Uprowadzali także w niewolę dzieci i kobiety. Korsarska aktywność niektórych mieszkańców kraju kwitnącej wiśni nie była jednak nigdy wspierana przez oficjalny rząd, reprezentowany przez marionetkowego cesarza w Kioto czy dzierżących realną władzę regentów z Kamakury. Pirackie napaści były oddolną aktywnością, której państwo nie było w stanie ukrócić. Ataki Wako ustały zresztą same z początkiem lat 60., gdy Korea znalazła się w orbicie mongolskich wpływów, a jej mieszkańcy mogli wreszcie skupić się bardziej na obronie wybrzeża. Dodatkowo na Półwyspie Koreańskim pojawiły się pierwsze mongolskie garnizony, mające na celu pilnowanie, aby dynastia Goryeo nie zapomniała o przyjaźni, jaką darzy ją wielki Han. Mongolskie regimenty były zresztą tylko jednym z elementów przypominających Koreańczykom o ich zależności od dworu Kubilaja. Kolejnym były daniny pod postacią m.in. cennych futer i skór, wydr oraz świstaków, a także kobiet wysyłanych do haremu wielkiego Hana lub w charakterze niewolniczej służby na jego dworze. W późniejszych latach Koreańczycy mieli także przysyłać na dwór Kubilaja rybie skóry, z których wykonywano dla cesarza wyjątkowo delikatne buty na miarę. Wnuk Chingis Hana cierpiał bowiem u schyłku życia na podagrę, objawiającą się bolesnym puchnięciem i deformacją stóp wymagających specjalnego obuwia. Kubilaj czynił także przygotowania pod opodatkowanie Koreańczyków, zbierając informacje o populacji zaludniającej ziemię wasalnego królestwa. Podobny los miał wkrótce czekać Japończyków. Trzeba jednak zaznaczyć, że mongolska okupacja nie była dla Korei tylko i wyłącznie udręką. Kubilaj surowo zakazał swoim wojskom rabunku czy jakichkolwiek gwałtów w podbitym kraju. Kilkukrotnie wspierał także zrujnowanego wcześniejszymi wieloletnimi wojnami wasala dostawami żywności. Kraj kwitnącej wiśni w XIII wieku znajdował się od kilku stuleci w stanie dobrowolnej izolacji od spraw kontynentu. Jego elity już w IX wieku zerwały większość powiązań z Chinami w odpowiedzi na prześladowania buddystów na kontynencie, na których mieszkańcy archipelagu patrzyli przychylnie. Buddyzm obok tradycyjnego shintoizmu stanowił wówczas dominujące wyznanie na wyspach japońskich, a jego przedstawiciele odegrają istotną rolę podczas zbliżającego się konfliktu z mongolską potęgą. Buddyjski mnich i reformator religijny Nichiren już w 1260 roku głośno przepowiadał rodakom obcą inwazję, która miała zmaterializować się pod postacią mongolskiej armady już 14 lat później. W ówczesnej sytuacji geopolitycznej, w której Mongołowie zajmowali olbrzymią część Azji, podobne przepowiednie nie były jednak jakoś specjalnie odkrywcze, ale Nichiren i jego uczniowie będą je później wykorzystywać jako potwierdzenie proroczego daru mnicha. Japonia w XIII wieku znajdowała się w epoce określanej najczęściej jako shogunat Kamakura, albo bardziej precyzyjnie Kamakura Bakufu. Formalną władzę nad państwem dzierżył cesarz urzędujący ze swoim dworem, czyli Kuge, w Kioto. W rzeczywistości od zakończenia wojny domowej, znanej jako Wojna Genpei w 1185 roku, cesarz był tylko marionetką zwycięskiego wówczas rodu Minamoto, zastąpionego z czasem przez klan Hojo. Wojna Genpei toczona w latach 1180-1185 między dwoma walczącymi o władzę na archipelagu rodami Minamoto i Taira zakończyła się zwycięstwem tych pierwszych, którym przewodził Minamoto Yoritomo. Japończycy w pierwszej kolejności stawiają nazwisko rodowe, dopiero potem imię konkretnej jednostki. Minamoto Yoritomo zdołał w 1185 roku uchwycić w dłoniach realną władzę i uzyskać z rąk marionetkowego cesarza tytuł Shoguna, zwierzchnika sił zbrojnych. Minamoto Yoritomo zdołał w 1185 roku uchwycić w dłoniach realną władzę i uzyskać z rąk marionetkowego cesarza tytuł Shoguna, zwierzchnika sił zbrojnych, najwyższą władzę wojskową. W kraju faktycznie panowała wojskowa junta, a tytuł Shoguna dzierżyli kolejno dwaj synowie, Minamoto i Yoritomo. Wojskowy reżim wybrał na swoją siedzibę miasto Kamakura, leżące we wschodniej części wyspy Honshu. Japończycy określają ówczesny wojskowy reżim terminem Bakufu, oznaczającym dosłownie rządzenie z namiotu. Bakufu był bowiem otwartym namiotem bez zadaszenia, w jakim przebywał podczas kampanii wojskowych dowódca razem ze swoim sztabem. Kamakura Bakufu jest więc najczęściej stosowanym określeniem reżimu panującego w Japonii od wojny Genpei przez kolejne półtora stulecia. W czasach Kamakury pozycja cesarza została zupełnie zmarginalizowana do tego stopnia, że faktycznie pełnił on wyłącznie władzę symboliczną, religijną. Jego dwór dysponował zaś jedynie nieznacznymi prerogatywami w kwestiach administracyjnych, stopniowo ulegających dalszemu ograniczaniu na rzecz wojskowego Bakufu z Kamakury. Cesarz zajmował się głównie dzierżeniem długopisu oraz pilnowaniem żyrandola. Kolejni członkowie rodu Minamoto przyjmowali tytuł Shoguna. Z czasem jednak w wyniku krwawych walk o władzę życie stracili dwaj synowie i paru wnuków założyciela shogunatu, Kamakura. Wtedy to aparat władzy zdominowali przedstawiciele klanu Hojo, z którego wywodziła się wdowa potwórcy shogunatu Kamakura, Hojo Masako. Kobieta stała się szarą eminencją dworu w Kamakurze, a jej współcześni określali ją nieoficjalnym tytułem mniszki shoguna. Od czasów Masako w Kamakurze zaznaczyła się dominacja klanu Hojo, który w latach 70. i 80. XIII wieku będzie musiał zmierzyć się z mongolskimi inwazjami. Okres Kamakura i utworzony w jego trakcie shogunat jest wyjątkowo ważną częścią historii średniowiecznej Japonii. Od wojny Genpei, toczonej pod koniec XII wieku, faktyczną władzę w kraju przejęli bowiem dowódcy wojskowi, którzy będą ją sprawować w różnych konstelacjach i układach poprzez kolejne stulecia i okresy, m.in. Muromachi i Edo, aż do drugiej połowy XIX wieku i restauracji Meiji, w ramach której obalony zostanie shogunat rodu Tokugawa. Historia polityczna samego okresu Kamakura, w trakcie którego doszło do mongolskich inwazji, sama w sobie jest bogata w wydarzenia, które mogłyby spokojnie stanowić kanwę dobrego serialu w stylu niedawnego Shoguna. W tym samym momencie, gdy na sąsiednim kontynencie dochodził do władzy Kubilai, reżim klanu Hojo w Kamakurze zmarginalizował nie tylko instytucję cesarza, ale nawet samego shoguna, który również stał się tytułem bardziej honorowym. Prawdziwą władzę sprawowali regenci shogunów piastujący funkcję znaną jako shikken. W japońskiej polityce tamtego okresu, niczym w rosyjskiej matrioszce, występowały kolejne warstwy marionetek kierowanych przez szare eminencje, które w toku prawdziwie bizantyjskich machinacji i powszechnego delegowania realnej władzy, charakterystycznego dla współczesnych nam korporacji, zdołały stać się prawdziwymi regentami regentów. Być może w ówczesnej Japonii zadawano sobie nawet ważkie pytanie, czy regent mojego regenta jest także moim regentem? Interpretacji z pewnością było wiele. Gdyby reżim z Kamakury mógł ustawić sobie jakiś status na Facebooku, z pewnością brzmiałby on to skomplikowane. Powierzchowne poznanie sytuacji politycznej tamtych czasów jest niezbędne do zrozumienia sposobu, w jaki rozegrała się nie tylko sama inwazja, ale również poprzedzające ją dyplomatyczne podchody. Kubilaj był bowiem nie tylko człowiekiem kulturalnym, ale również zdolnym absolwentem mongolskiej wyższej szkoły dyplomacji stosowanej. To też nie zamierzał przechodzić od razu do przemocy. Wpierw wolał się grzecznie zapytać, czy jego interlokutorzy nie woleliby owej przemocy uniknąć, zostając jego przyjaciółmi. Zresztą po co od razu poświęcać życie tysięcy żołnierzy, skoro można zaryzykować kilkoma chińskimi dyplomatami? W 1266 roku pierwsi dyplomaci wyruszyli z Pekinu do Korei, wioząc ze sobą listy do cesarza Japonii i rozkazy dla wasalnego króla Korei. Kubilaj domagał się od Koreańczyków pomocy w doprowadzeniu dyplomatów do ich celu oraz wsparcia we wszystkim, czego tylko pragnęli. Koreańczycy od razu zrozumieli, na co się zanosi i wszystkimi możliwymi sposobami starali się storpedować albo chociaż opóźnić misję, roztaczając przed ambasadorami wizję, a to niesprzyjającej pogody, a to znowu krwiożerczych i barbarzyńskich mieszkańców kraju kwitnącej wiśni. Chińczycy przysłani przez Kubilaja wywodzili się z północy i faktycznie mogli mieć o Japonii znikome pojęcie. Regularne kontakty z wyspami archipelagu utrzymywali bowiem Chińczycy z południa, będący wówczas w stanie wojny z Mongołami. Dyplomaci posiedzieli jakiś czas w Korei, przeżyli jeden sztorm, a potem wrócili z pustymi rękami do Pekinu, wywołując natychmiastową wściekłość Kubilaja. Wielki Han wiedział, że ktoś próbuje pokrzyżować mu plany. Wysłał więc kolejne poselstwo. Tym razem w drogę udał się Mongoł w towarzystwie Koreańczyka. Z początkiem 1268 roku emisariusze przybyli na Kyushu, gdzie w mieście Dazaifu złożyli na ręce lokalnych władz list do cesarza. Pismo natychmiast powędrowało do Kamakury, gdzie wojskowy reżim Bakufu zapoznał się z nim niespecjalnie zawracając sobie głowę pilnującym żyrandola cesarzem z Kioto. Po miesiącu zwlekania urzędujący regent Tokimune odesłał dyplomatów bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Gdy było już po fakcie, poinformował dla formalności cesarza o całym zajściu, przekazując mu list, który cudownie dotrwał do naszych czasów. Jego fragmenty w tłumaczeniu Jana i Marka Wąsińskich brzmią: Cesarz wielkich Mongołów, przez niebiosa wybrany, niniejszym przedkłada z szacunkiem list adresowany do Króla Japonii. Od czasów pierwszych władców małe, sąsiadujące ze sobą państwa zawsze starały się zachować przyjazne stosunki i okazywały sobie nawzajem szacunek i zaufanie. Z naszej strony za czasów naszych przodków otrzymaliśmy mandat niebios do rządzenia wszechświatem. Niezliczeni ludzie w odległych krajach nauczyli się obawiać naszej potęgi i pożądać naszej cnotliwej władzy. Zanim pierwszy raz wstąpiliśmy na tron, niewinni i pozbawieni pomocy mieszkańcy Korei cierpieli długo z powodu wypadków zbrojnych. Dlatego rozkazaliśmy zaprzestania działań wojennych, przywróciliśmy im ich ziemię i puściliśmy wolno koreańskich jeńców, zarówno młodych, jak i starych. Z wdzięczności władcy i mieszkańcy Korei pokazują się w tej chwili na naszym dworze. Jesteśmy niczym ojciec i dziecko. Japonia leży obok Korei, jednak od czasu naszego zawładnięcia tymi terenami nie wysłaliście jeszcze żadnego emisariusza na nasz dwór. Nie zasygnalizowaliście nawet chęci ustanowienia przyjaznych stosunków z nami. Boimy się, że wasze królestwo nie zostało o tym jeszcze odpowiednio poinformowane. Dlatego też wysyłamy teraz specjalne poselstwo. Mamy nadzieję, że odtąd nawiążecie przyjazne stosunki z nami, a zarówno nasi, jak i wasi poddani będą mogli żyć w zgodzie i pokoju. Mądrzy ludzie uznają cały świat za jedną rodzinę. Jeśli jednak nie nawiążemy wzajemnej przyjaźni, to jak wówczas pogodzić to z doktryną jednej rodziny? Nikt przecież nie chce odwoływać się do rozwiązań zbrojnych. List napisany w klasycznym języku chińskim po niemal 2 latach dotarł wreszcie do japońskich adresatów, ci jednak nie zamierzali na nie odpowiadać. Ambasadorów Kubilaja traktowano z wyraźnym lekceważeniem, nie pozwalając im nawet na wkroczenie do Dazaifu. Prędko też nakazano im opuścić Kyushu bez odpowiedzi. Pismo Kubilaja tylko powierzchownie było ugodowe. W tle uprzejmości kryły się bowiem ledwo zawoalowane groźby o ewentualnych rozwiązaniach zbrojnych. Nie bez wpływu na brak odpowiedzi było także lekceważące wobec japońskiego cesarza tytułowanie go zaledwie królem i wspominanie o samej Japonii jako o kraju małym, co z punktu widzenia Mongołów było jednak prawdą. Emisariusze powrócili w 1268 roku do Pekinu, nie osiągnąwszy niczego. W tym samym czasie Bakufu z Kamakury zaczął organizować przygotowania do odparcia ewentualnej agresji wojskowej, informując o zagrożeniu administrację na Kyushu. Tutejsi zarządcy, tzw. Gokeninowie, zaczęli przygotowywać plan obrony. Cesarz w tym czasie zamawiał w świątyniach i chramach buddyjskich i shintoistycznych modlitwy w intencji ratowania kraju. Na Mongołów zaczęto także rzucać oficjalne klątwy. Kubilaj nie dał się zbić z tropu brakiem odpowiedzi. Z początkiem 1269 roku na Tsushimie, jednej z wysp leżących w cieśninie oddzielającej Koreę od Japonii, znowu pojawiło się mongolsko-koreańskie poselstwo. Wyspiarze, zgodnie ze wskazówkami Bakufu, zupełnie zlekceważyli emisariuszy, nie udzielając im żadnej pomocy ani odpowiedzi. Wzburzeni dyplomaci opuścili Tsushimę, porywając przy tym 2 miejscowych rybaków. Tych prostych ludzi zawieziono następnie do Pekinu, gdzie stanęli przed obliczem samego Kubilaja. Wielki Han zachował się wobec swoich więźniów wspaniałomyślnie, goszcząc ich na swoim dworze. Jego ludzie nie przegapili okazji, aby zrobić na wieśniakach z Tsushimy oszałamiające wrażenie, prezentując im bogactwo i nieograniczone możliwości Kubilaja. Po tym pokazie, 5 roku po porwaniu, rybaków odwieziono na Tsushimę, zaopatrując w kolejną wiadomość od wielkiego Hana, licząc po cichu, że ich relacja pomoże złamać opór Japończyków. Na próżno jednak, mieszkańcy Tsushimy nie odpowiedzieli na żądania. W 1270 roku dwór cesarski wyprodukował wreszcie listowną odpowiedź do Kubilaja, pełną górnolotnych zapewnień o boskości Japonii i wieczystości tronu, na którym zasiadają potomkowie Amaterasu, japońskiej bogini słońca, uważanej w lokalnej tradycji za przodkinię cesarzy. Oczywiście marionetkowy cesarz musiał odesłać list do akceptacji w Kamakurze. Shiken Tokimune przejrzał pismo, ale nie wysłał go do Pekinu. Jolanta Tubielewicz pisze, że na tym etapie regent prawdopodobnie zwątpił w sens słania takiej wiadomości do Kubilaja. Wyniosły i ogólnikowy ton listu mógł bowiem tylko zirytować wielkiego Hana. Kubilaj tymczasem nie dawał za wygraną i w 3 kolejnych latach co roku wysyłał kolejne poselstwa, coraz bardziej zaostrzając swoje żądania. Cesarz zamawiał kolejne modlitwy w świątyniach, a Shiken Tokimune organizował obronę Kyushu, najbardziej na południe wysuniętej z dużych wysp Japonii, która musiała stać się jednocześnie pierwszym celem mongolskiego ataku. Tutaj zdecydowano się przygotować pierwszą linię obrony. Rozpoczęto także mobilizację lokalnych sił na zachodnim Honsiu, na wypadek gdyby inwazja dotknęła także tej wyspy. Pozostała część kraju nie partycypowała jednak aktywnie w obronie. Japończycy nie egzystowali w zupełnej izolacji. Otrzymywali informacje o poczynaniach Kubilaja, nawet jeżeli sami się o nie nie starali. Koreańczycy regularnie dostarczali im danych wywiadowczych, prezentując mapy Imperium Kubilaja oraz aktualne wiadomości o jego sile militarnej i zasobach skarbca. Chcieli w ten sposób polubownie skłonić Japończyków do nawiązania relacji z Pekinem, jednocześnie unikając wojny, w której ich udział musiałby być istotny. Zrujnowana po 4 dekadach mongolskich najazdów Korea, przez jakiś czas atakowana także z morza przez japońskich korsarzy, nie zamierzała się wplątywać w bardzo ryzykowną wyprawę, na której skorzystać mogli tylko Mongołowie. Niechęć do udziału w zbliżającym się nieuchronnie przedsięwzięciu skłoniła nawet koreańskie elity do rebelii w 1269 roku, szybko jednak stłumionej przez Mongołów i współpracujących z nimi lojalistów. W tym samym czasie w koreańskich stoczniach trwała gorączkowa praca nad budową statków transportowych dla wielkiej armii, jaka miała ruszyć na wschód, w kierunku kraju kwitnącej wiśni, gdyby Bakufu nie zdecydował się w imieniu cesarza nawiązać relacji z Pekinem. Zarówno współcześni wydarzeniom, jak i późniejsi historycy zastanawiali się, dlaczego Kubilaj tak mocno uparł się na uzależnienie Japonii. Istnieje więcej niż jedno wytłumaczenie jego planów. Japończycy utrzymywali kontakty handlowe i dyplomatyczne z chińską dynastią Sung. Mogli więc być traktowani jako sojusznicy jego najgroźniejszych wrogów. Samo to było uzasadnioną przyczyną interwencji, przynajmniej według mongolskiej doktryny militarnej. Marco Polo, przebywający na dworze wielkiego hana przez 17 lat, był naocznym świadkiem przygotowań do obu ekspedycji. Wenecjanin bardzo bezpośrednio tłumaczy motywacje, jakie kierowały inwazjami na krainę Cipangu, jak określano dawniej Japonię, tutaj w tłumaczeniu Anny Ludwiki Czerny. Zipangu jest wyspą leżącą na wschodzie, na pełnym oceanie, o 1500 mil od stałego lądu. Jest to bardzo wielka wyspa. Ludność jest biała, piękna i dobrze zbudowana. Oddaje cześć bożkom, jest niezależna, nie mając nad sobą żadnej władzy, prócz swej własnej. Musicie wiedzieć, że złota mają w wielkiej obfitości, gdyż znajduje się na miejscu bez liku. I to wiedzcie, że nikt nie wywozi złota z tej wyspy, gdyż ani kupiec żaden, ani nikt ze stałego lądu tam nie dociera. Jest to bowiem zbyt daleko i okręty rzadko tam zawitają z innych stron i dlatego mają tyle złota, jak rzekłem, że nie wiedzą, co z nim zrobić. Jest tam olbrzymi pałac, cały kryty najszczerszym złotem. Całkiem w ten sposób, jak my kryjemy nasze domy i kościoły ołowiem, tak pałac ten kryty jest szczerym złotem. Ma to wartość nieobliczalną. I dodam jeszcze, że podłogi komnat, których tam jest wiele, są również ze szczerego złota na dwa palce grubego. Pereł jest tam pod dostatkiem. Jest to wyspa tak bogata, że nikt bogactw jej nie wysłowi. I oto dla bogactw tych mnóstwa, o których opowiadano, wielki han, a był to Kublai Han, obecnie panujący, postanowił ją zająć. Relacja Marco Polo pełna jest przesady, ale faktycznie Japonia była w regionie znana z wydobycia złota, którego złoża odkryto już w 749 roku. Ilość krusztu co roku wydobywanego w kopalniach była faktycznie na tyle spora, że hojnie pokrywano nim na przykład posągi Buddy, a z czasem nawet całe pomieszczenia w świątyniach. Do naszych czasów przetrwała zresztą licząca niemal 1000 lat Konjiki-do, czyli złota sala w buddyjskiej świątyni Chuson-ji w Hiraizumi. Ukończona w 1124 roku, Konjiki-do mogła być właśnie owym złotym pałacem, o którym słyszał jakieś legendy sam Marco Polo. Poza rządzą złota i chęcią ukarania sojuszników dynastii Sung, nie możemy zapominać, że Kubilaj był człowiekiem wychowanym w specyficznym społeczeństwie w określonej epoce. Był wnukiem największego zdobywcy, jakiego znał wówczas świat. Jako dziecko zdążył zresztą poznać wielkiego dziadka. Gdy miał 9 lat, Chingis Khan ceremonialnie wysmarował środkowy palec Kubilaja zwierzęcym tłuszczem podczas rytuału towarzyszącego pierwszemu polowaniu, w jakim chłopiec wziął udział. Przyszły wielki Khan miał w trakcie tych łowów razem z bratem upolować królika i antylopę. Kubilaja od małego otaczali ludzie będący praktycznie panami znanego świata, członkowie najbogatszej i najpotężniejszej na planecie dynastii wojowników. Nikt nie pytał się więc, czy pod rządami Kubilaja ekspansja będzie dalej postępować, tylko w jakim kierunku i tempie będzie prowadzona. Nowy wielki Khan musiał też czymś zasłużyć sobie na tron, który wyrwał w toku wojny domowej z rąk młodszego brata, na przekór niektórym członkom złotej rodziny. Podbój Zipangu, legendarnej krainy pełnej złotych pałaców, wydawał się całkiem realistycznym przedsięwzięciem. Z początkiem 1274 roku do Korei napływać zaczęły rozkazy z Pekinu. Kubilaj zlecał swoim wasalom mobilizację armii, która miała ruszyć na Japonię, na pokładach wielkiej floty, budowanej od jakiegoś czasu w koreańskich stoczniach. to wasale wielkiego Hana zostali obciążeni pełnym kosztem budowy i wyposażenia okrętów. Wielki ciężar spadł na kraj zrujnowany wcześniejszymi wojnami. Upór Kubilaja z jednej strony, a z drugiej Japończyków, którzy za nic nie chcieli nie tylko uznać zwierzchności Mongołów, ale nawet nawiązać z nimi kontaktów dyplomatycznych, wreszcie doprowadził do wojny. Flota licząca 900 statków i łodzi różnych rozmiarów miała wyruszyć na podbój kraju kwitnącej wiśni wczesnym latem, ale jej rejs opóźniła śmierć marionetkowego króla Korei oraz niespodziewane opóźnienia, do jakich doszło podczas inwestycji. Zamiast w lecie, flota wyruszyła dopiero w pierwszych dniach listopada. Na jej pokładach płynęło ponad 30 tysięcy ludzi, w tym 7 tysięcy marynarzy. Połowę całości stanowili Dżurdżenowie, Chińczycy Han i Mongołowie, resztę zaś koreańscy żołnierze i żeglarze. Rdzenni Mongołowie stanowili jedynie niewielki ułamek sił zaangażowanych w ekspedycję, głównie kadrę oficerską i kilka mniejszych oddziałów kawalerii wiezionych na pokładach okrętów. Niemal całe wojsko Kubilaja stanowiła piechota z Chin i Korei, składająca się z ludzi o bardzo umiarkowanym entuzjazmie wobec całego przedsięwzięcia. Gdy mongolska armada opuszczała koreańskie porty, w odległej Kamakurze, na wschodnim wybrzeżu Japonii, 20-paroletni regent Hojo Tokimune przybył do mistrza Zen, Mugaku Sogena, z prośbą o radę. Legenda głosi, że Tokimune był wstrząśnięty perspektywą starcia się z inwazją przerażających Mongołów. Sogen zbeształ młodego regenta i kazał mu usiąść w samotności i medytować do czasu, aż znajdzie w sobie przyczynę lęku. Tokimune posłuchał mistrza i po chwili, już spokojniejszy, wrócił do Sogena, mówiąc mu, że właśnie zrozumiał, że wkrótce doświadczy największego wydarzenia w swoim życiu. Jak zamierzasz mu sprostać? Zapytał Sogen. Zamiast odpowiedzi Tokimune miał jedynie wykrzyknąć: Katsu! Zwyciężyć! Tokimune, pomimo młodego wieku, weźmie na siebie odpowiedzialność za organizację obrony, chociaż sam nie weźmie w niej bezpośredniego udziału. Będzie także dbał o przygotowania do odparcia drugiego najazdu. Pod wpływami nauk Sogena regent będzie także gorąco dbał o propagowanie buddyzmu Zen w Japonii. Mongolska armada ruszyła na podbój kraju kwitnącej wiśni 2 listopada. Już po 2 dniach pierwsze statki dotarły do Tsushimy, pierwszej japońskiej wyspy. 5 listopada wojska zaczęły schodzić na ląd. Bakufu w Kamakurze nie przewidział żadnego realnego wsparcia dla mieszkańców 2 wysp. Tsushimy oraz Iki, które zostały pozostawione swojemu losowi. Organizowanie jakiejkolwiek obrony na ich obszarze było z punktu widzenia strategicznego pozbawione sensu. Obrona Tsushimy, leżącej bliżej Korei niż Japonii, byłaby zbyt dużym wyzwaniem logistycznym. Mongolska flota była tak duża, że lądowała w 4 miejscach jednocześnie. Nawet gdyby Japończycy zdołali odeprzeć desant na jednej plaży, przeciwnicy spokojnie zdołaliby wyładować swoje siły na pozostałych. Pomimo tego dowodzący obroną Tsushimy, Sō Sukekuni, ruszył na plażę znaną jako Komoda na czele 80 samurajów, ciężko zbrojnych, konnych łuczników, którzy w razie potrzeby mogli też walczyć w zwarciu, ale ich podstawowym orężem był długi łuk, Yumi. Japońscy samurajowie w XIII wieku walczyli więc w podobnym stylu do Mongołów. Byli kawalerią uzbrojoną w łuki. Naturalnie ich doświadczenie w walce z siodła nie dorównywało stepowym koczownikom. Japońskie łuki również miały mniejszy zasięg od mongolskich odpowiedników. Głowa samuraja skryta była pod charakterystycznym hełmem, kabuto, a jego ciało chroniła zbroja, oyoroi. Ciężki pancerz przystosowany do ochrony kawalerzysty, gorzej sprawdzający się podczas walki wręcz, szczególnie pieszo. Bogato zdobiona, kosztowna oyoroi była elementem uzbrojenia najbogatszych samurajów. Ci biedniejsi oraz członkowie świt towarzyszących japońskim rycerzom preferowali lżejsze i mniej wyszukane zbroje, domaru lub haramaki, spopularyzowane podczas wojny genpei. Każdy samuraj prowadził ze sobą drużynę, która w przypadku uboższych rycerzy mogła składać się z zaledwie jednego zbrojnego, podczas gdy bogatszym towarzyszyły dziesiątki, a czasem nawet setka towarzyszy. Na plaży w Komodzie stanęło więc 80 samurajów i kilkuset lżej uzbrojonych pieszych towarzyszy, rekrutowanych z ich czeladzi. So Sukekuni zabrał ze sobą tłumacza, aby poznać zamiary Mongołów, ale ci nie byli w ogóle zainteresowani rozmowami. Lądujące na plaży w Komodzie wojska natychmiast zaczęły walczyć o poszerzenie przyczółka z samurajami Sukekuniego. Japończyków zaskoczyły nieznane im metody walki. Przede wszystkim wystrzeliwane z katapult, żelazne i ceramiczne pociski wypełnione materiałem wybuchowym, które robiły więcej dymu i hałasu aniżeli realnych szkód, ale w starciu z niezaznajomionymi przeciwnikami potrafiły zasiać panikę. Samurajowie przyzwyczajeni do wojen podjazdowych z podobnymi im przeciwnikami walczyli w sposób indywidualistyczny, jeżdżąc konno wokół pola walki i wyszukując odpowiadających im przeciwników z podobnej klasy. W przypadku Mongołów ich celem byli oficerowie dowodzący inwazją. Sposób walki Japończyków przypominał taktykę stosowaną przez samych Mongołów jeszcze kilka dekad wcześniej, zanim Chingis Khan nie ukrócił takich praktyk. Japońska brawura niczym ze ścianą zderzyła się z mongolską dyscypliną. Chińskie i koreańskie wojska atakowały w rytm werbli, bębnów i gongów, prowadząc natarcie masą, na rozkaz oficerów, którzy zupełnie ignorowali samurajów dążących do pojedynków. Obie strony obficie korzystały ze swoich łuków, a ostrzał z nich zadał poważne straty tak jednym, jak i drugim. Mongołowie w tym czasie powszechnie nosili pod pancerzami jedwabne koszule i bieliznę. Poza wygodą jedwab miał również praktyczne zastosowanie. Miał bowiem rzekomo razem z grotem strzały, która przebiła pancerz, wchodzić głębiej w ciało, co ułatwiało potem wyciągnięcie pocisku z rany. Lądowanie na plaży w Komodzie rozpoczęło się pod osłoną nocy. Walka z obrońcami rozgorzała jeszcze przed świtem. Kilkuset Japończyków z początku dzielnie stawiało czoła desantowi, ale po paru godzinach zmagań musieli ustąpić, przetrzebieni do tego stopnia, że jedynym ratunkiem było ukrycie się w pobliskim lesie. W trakcie dalszych walk zginęła większość obrońców, wśród nich sam Sukekuni. Mongołowie przełamali opór i ruszyli w głąb Tsushimy, masakrując wioski i ludność cywilną. Pacyfikacja pierwszej wyspy, jaka wpadła w ręce wojsk Wielkiego Hana, trwała kilka dni. 13 listopada wszelki opór na Tsushimie został skutecznie spacyfikowany, a flota ruszyła na południowy wschód, w kierunku kolejnej na swojej trasie wyspy – Iki. Dowodzący jej obroną Taira Kagetaka, podobnie jak wcześniej Sukekuni, zebrał kilkudziesięciu samurajów razem z ich świtami, starając się odeprzeć desant i jeszcze na plaży. W tym samym czasie jego wysłannik znalazł się na Kyushu, prosząc o wsparcie obrońców. Na pierwszej z dużych wysp japońskiego archipelagu nikt nie zamierzał jednak wysyłać wojsk celem dokonania misji samobójczej na mniejszej Iki. Utrata wyspy była więc jedynie kwestią czasu. Pomimo tego Taira Kagetaka walczył ze swoimi samurajami przez kilka godzin, dość skutecznie odpierając inwazję. Zmęczeni Mongołowie musieli nawet wrócić na jakiś czas na swoje okręty, oczekując przybycia dalszych sił. 900 statków nie było bowiem w stanie pojawić się u brzegów Iki w jednej chwili. Kagetaka, korzystając z chwili wytchnienia, uświadomił sobie, że jego straty są już zbyt poważne. Wycofał się więc ze swoimi ludźmi do umocnionego zamku, Hinotsume, gdzie zgromadziły się rodziny walczących na plażach samurajów. Tutaj Kagetaka zamierzał walczyć, czekając na odsiecz z Kyushu. Nad rankiem mongolskie siły wylądowały już bez przeszkód na wyspie i natychmiast ruszyły w kierunku Hinotsume, otaczając niewielki zamek. W tym samym czasie piechota już dokonywała pacyfikacji wyspy, masowo mordując cywilów. Napastnicy złapali w zdobytych osadach dużo japońskich kobiet, które zamierzali wykorzystać podczas szturmu na Hinotsume. Dwa japońskie źródła z epoki mówią o losie tych jeńców, którym Mongołowie przebijali dłonie, przeciągając przez powstałe w ten sposób rany liny, którymi zdołali spętać dużą część pojmanych. Następnie pognali je pod zamek Hinotsume, który już chwiał się pod naporem mongolskich, chińskich i koreańskich wojsk. Pomimo brawurowej obrony zamku, którą prowadzili zarówno mężczyźni jak i kobiety, nie udało się ocalić głównej bramy, wyłamanej przez machiny oblężnicze. Widząc beznadziejność swojej sytuacji, Taira Kagetaka zebrał pozostałych przy życiu samurajów, uzbrojonych w łuki i ruszył szukać śmierci w walce. Zbliżając się jednak do bramy, jego oczom ukazali się nie Mongołowie, tylko masa zmaltretowanych ludzi, kobiet i mężczyzn z linami przeciągniętymi przez przebite, krwawiące dłonie, których oblegający wykorzystali teraz jako żywe tarcze. W walce, jaka rozpętała się w Hinotsume, Japończycy musieli zabijać swoich rodaków, aby dostać się do napastników. Sam Taira Kagetaka po krótkiej i rozpaczliwej obronie wycofał się do zamku, gdzie razem z całą rodziną popełnił zbiorowe samobójstwo. Wszelki opór na wyspie Iki załamał się po upadku zamku i jego obrońców 14 listopada 1274 roku. Natychmiast po zdobyciu Iki napastnicy ruszyli w kierunku Kyushu. Część pojmanych jeńców z przebitymi dłońmi upchnięto na dziobach okrętów, traktując ich jako broń psychologiczną. Już wkrótce pierwsze mongolskie siły zaczęły dokonywać zaskakujących desantów na półwyspie Matsuura na Kyushu, w trakcie których zdołano spalić parę wiosek, pozbawiając przy tym życia kilkuset ludzi. Główne uderzenie miało jednak nastąpić gdzie indziej. Lądowanie tak sporej armii, liczącej ponad 20 tysięcy wojowników, mogło odbyć się tylko na plażach w zatoce Hakaty. Obrońcy doskonale o tym wiedzieli, więc gromadzili siły na plaży w Hakacie, nie przywiązując większej wagi do mniejszych napaści w innych rejonach Kyushu. Niedaleko od Hakaty znajdowało się zresztą miasto Dazaifu, będące centrum regionalnych władz. Napastnicy z pewnością zdawali sobie z tego sprawę. Japończycy nie dysponowali flotą mogącą równać się z napastnikami, chociaż już wówczas przeprowadzali pierwsze ataki na statki wielkiej floty płynąc na swoich łodziach, zwanych w późniejszej tradycji małymi statkami. Ich udział w obronie kraju będzie znacznie większy podczas drugiej inwazji w 1281. Na ten moment nic nie było w stanie powstrzymać napastników na morzu. 19 listopada mongolska flota zaczęła wpływać do zatoki Hakata. Pierwsze jednostki podjęły próbę lądowania na plażach Kyushu. Obroną kierowali Shoni Kagetsuke i Shimazu Hizatsune, zarządcy sąsiednich prowincji. Napastnicy zdołali wylądować na plażach niedaleko Imazu i przejąć inicjatywę, narzucając tym samym obrońcom tempo walki. Tak jak na Tsushimie czy Iki, Japończycy byli z pewnością zaskoczeni metodami walki przeciwników atakujących w zorganizowany sposób, dużymi grupami, bez indywidualnych popisów. Kronikarze z kraju kwitnącej wiśni byli pod wrażeniem skuteczności, z jaką dowódca napastników wydawał swoim siłom rozkazy z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Gongi, werble, bębny i piszczałki kierowały posunięciami koreańskiej i chińskiej piechoty wspomaganej przez elitarną mongolską kawalerię, która zdążyła opuścić ładownię statków i przejść do ataku na plaży. Obie strony zasypywały się gradem strzał, zadając sobie poważne straty. Hałas wydawany przez mongolskie gongi i bębny wpędzał japońskie konie, nieprzyzwyczajone do tego, w panikę. Niebo przeszyły także zatrute strzały lecące w kierunku obrońców. Japończycy wycofywali się, zakładając przyjęcie przeciwnika pod samą Hakatą. Tutaj 13-letni Shoni Suketoki dostąpił zaszczytu ceremonialnego rozpoczęcia bitwy poprzez wypuszczenie strzały w kierunku napastników. Mongołowie, widzący młodzieńca strzelającego w ich kierunku strzału, wybuchnęli gromkim śmiechem, drwiąc z japońskich zwyczajów. Swoich przeciwników mieli w głębokiej pogardzie, zapewne wzmocnionej doświadczeniami z pacyfikacji Tsushimy i Iki, na których spotkali się z samurajami walczącymi w sposób brawurowy, ale niezbyt rozsądny. Najlepszy przykład japońskiej brawury dał samuraj Takezaki Suenaga, który swoje wyczyny kazał później opisać w jednym z najcenniejszych źródeł z epoki, znanym jako Zwoje o napaści Mongołów. Suenaga bez ceregieli przyznawał się, że zlekceważył rozkazy zwierzchnika domagającego się od podwładnych czekania w pogotowiu na wyznaczonych pozycjach. Zamiast tego z 5 pomocnikami ruszył na plażę, szukając Mongołów. Ku własnej rozpaczy spotkał tam jedynie paru samurajów, którzy właśnie rozbili jakiś mały, zabłąkany mongolski oddział i wracali do obozu, niosąc ociekające krwią głowy napastników. Japończycy mieli w zwyczaju odcinać głowy zabitych i znosić je do kwatery wodza, w której mogli wymieniać je na wynagrodzenie lub dary. Głowy przeciwników były najlepszym dowodem ich skuteczności w walce. Suenaga, widząc, że inni już zabili swoich Mongołów, a on jeszcze nie, spiął konia i pognał naprzód. Wkrótce zresztą natrafił na inny mongolski oddział i bez zastanowienia na czele 5 ludzi uderzył w kierunku najeźdźców. Zignorował przy tym uwagę swojego towarzysza, który zalecał mu poczekać na pozostałych Japończyków. Suenaga nie zamierzał dzielić się dokonaniami z kimkolwiek. Natychmiast zaatakował przeciwnika, uzyskując przy tym dość opłakane rezultaty. Mongołowie ustrzelili jego wierzchowca i zabili chorążego. Pozostałych 4 towarzyszy Suenagi odniosło rany. On sam zresztą też. W ostatniej chwili jego życie uratował Shiroshi Michiyasu, gokenin z pobliskiej prowincji, który akurat patrolował ten teren. Suenaga już po odparciu inwazji zleci przygotowanie ilustrowanych zwojów o napaści Mongołów, aby spopularyzować swoje osiągnięcia na placu boju i zwiększyć szanse na otrzymanie nagrody od Bakufu. Jednocześnie będzie jednak na tyle uczciwy, że wspomni o tym, jak Michiyasu uratował mu życie. W mongolskiej armii zostałby natychmiast stracony. Przypadki takie jak Suenaga nie były odosobnione, ale przebieg walk dowodził niezbicie, że musiały stanowić mniejszość. W przeciwnym wypadku inwazja z 1274 roku z pewnością przebiegłaby inaczej. Bitwa, jaka rozegrała się na plażach Hakaty 19 listopada, przebiegła inaczej niż na Tsushimie i Iki. Przede wszystkim Japończycy zdołali zebrać w newralgicznym punkcie nie kilkuset, lecz przynajmniej kilka tysięcy wojowników, samurajów z ich drużynami. Do tego znali teren znacznie lepiej od najeźdźców i byli z pewnością bardziej zdeterminowani niż koreańscy czy chińscy piechurzy zagnani na pokłady statków Kubilaja siłą. Źródła chińskie podkreślają także japońską praktykę zabijania dezerterów, będącą lustrzanym odpowiednikiem podobnych zabiegów stosowanych po stronie mongolskiej. Skuteczny opór Japończyków był o tyle zaskakujący, że przeciwstawiali się zaprawionej w bojach armii, która regularnie stawała przeciwko Chińczykom Sung. W kraju kwitnącej wiśni od kilku dekad nie było zaś większej wojny z prawdziwego zdarzenia, a działania zbrojne ograniczały się do sąsiedzkich zajazdów i pirackich napadów na niemal bezbronne wybrzeża Korei. Samurajowie nie byli też przyzwyczajeni do walk w ścisku i ciasnocie z masą zdyscyplinowanych przeciwników. Wbrew chińskiej i mongolskiej propagandzie, siły japońskie z pewnością były słabsze od napastników i nie wydaje się, aby podczas walk o Hakatę przekroczyły kilka tysięcy obrońców. Na niekorzyść napastników mogła wpłynąć niemożność skoordynowania floty złożonej z 900 jednostek, tak aby zgromadzone na ich pokładach siły wylądowały w tym samym czasie i miejscu. Część sił mongolskiej armady przeprowadzało zresztą łupieszcze ataki na sąsiednie tereny, starając się odwrócić uwagę Japończyków od Hakaty. 19 listopada o świcie doszło do największego natężenia walk. To właśnie wówczas dowodzący obroną w tym miejscu Shoni Kagesuke miał wycelować strzałę swojego łuku prosto w twarz Liu Fuxianga, chińskiego dowódcy sił Kubilaja. Trafienie Fuxianga było o tyle proste, że miał on być prawdziwym olbrzymem, mierzącym rzekomo 2 metry wzrostu. Strzała z łuku Kagesukego przeorała twarz Fuxianga, wysadzając go z siodła i powalając olbrzyma na ziemię. Zażarte walki trwały ciągle, gdy żołnierze znosili rannego Fuxianga z pola walki. Ich dowódca miał zresztą wkrótce potem skonać. Mały sukces Japończyków wzmocnił ich morale wydatnie. Na tyle przynajmniej, że nie przepuścili przeciwników poza prowizoryczną barierę obronną znaną jako Mizuki, zamykającą plażę w Hakacie. Mongołowie przez jakiś czas próbowali jeszcze sforsować linię obrońców, nie było im to jednak dane. Jeszcze tego samego wieczora, wobec silnego oporu na plaży, najeźdźcy powrócili na okręty, nie odważywszy się nocować na brzegu. Wcześniej spalili świątynię boga Hachimana, czym mogli skompensować sobie brak powodzenia w bitwie. W nocy z 19 na 20 listopada statki Wielkiej Armady zaczęły chyłkiem wycofywać się z zatoki Hakata. W kolejnych dniach cała flota ruszyła w kierunku Korei, do której dotarła 26 grudnia. Odwrót Mongołów był tak samo zaskakujący dla obrońców, jak jest dzisiaj dla nas. Chińskie źródła tłumaczyły go rozpętaniem się sztormu, który uniemożliwił flocie bezpieczne lądowanie i wręcz przegnał ją z wód archipelagu. Miał to być ów pierwszy kamikadze, boski wiatr, który ocalił kraj kwitnącej wiśni. Problem w tym, że jak zauważył Stephen Turnbull, japońskie źródła wspominają faktycznie o jakimś wietrze wiejącym ze wschodu, ale nic nie mówią o żadnym apokaliptycznym sztormie czy nawet burzy podczas inwazji z 1274 roku. Chińskie źródło mówi zaś o wielkim sztormie, który rzucił część okrętów na skały tak, że w wyprawie zginęło 13,5 tysiąca ludzi, ponad 1/3 jej początkowego stanu, w tym jeden z wysokich koreańskich dowódców. Wydaje się, że mogło faktycznie dojść do jakiegoś załamania pogody, ale z pewnością chińskie źródła przesadzają. Gdyby faktycznie doszło do wielkiego sztormu, tak jak miało to miejsce w 1281 roku, to wszystkie buddyjskie i shintoistyczne świątynie i chramy natychmiast zgłosiłyby swoje pretensje o udział w sukcesie, tak jak zrobią to podczas kolejnego kamikadze. W końcu cały kraj modlił się o boską interwencję. Wydaje się, że natężenie oporu na plażach Hakaty zaskoczyło napastników. Na ich niekorzyść mogła także przemówić kiepska koordynacja i niemożność uderzenia na Japończyków jednocześnie wszystkimi siłami. Pogoda mogła postawić kropkę nad i. Niektórzy historycy snują przypuszczenia, że najazd miał cele ograniczone do rekonesansu i zasiania trwogi w sercach obrońców. Jeżeli tak faktycznie było, to plan ten spalił na panewce, bowiem Japończycy po odpłynięciu Mongołów znaleźli się w prawdziwej euforii, przypisując sukces tylko i wyłącznie swojemu męstwu. W efekcie zmieniło się także ich podejście do kolejnych dyplomatycznych prób podporządkowania ich kraju, jakie podejmował w kolejnych latach niestrudzony Kubilaj. Wielki Han być może nawet nie odebrał wyniku przedsięwzięcia jako fiaska. Wszystko zależy od celów, jakie przyjął przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Co do tego nie mamy jednak pewności. Już kilka miesięcy po odwrocie z plaż Hakaty na Kyushu pojawiło się 5 emisariuszy Kubilaja, domagając się posłuchania. Wzburzony oporem Japończyków, Wielki Han przekazywał wyspiarzom ultimatum, grożąc kolejną wyprawą. Oczekiwał od cesarza osobistego przybycia do Pekinu i złożenia hołdu złotej rodzinie. Jego dyplomaci zaś odmówili opuszczenia kraju bez odpowiedzi. Tym razem otrzymali ją niemal natychmiast. Regent Tokemune kazał natychmiast ich pojmać i zabrać na plażę w Enoshimie, gdzie wszyscy zostali publicznie ścięci na oczach rozradowanej gawiedzi. Nagrobek 5 dyplomatów ściętych na plażach Enoshimy po dziś dzień znajduje się w Japonii. Zginęli prawdopodobnie razem z całą swoją świtą, więc ich los pozostał nieznany przez wiele miesięcy. Japończycy skończyli z lekceważącym, lecz ciągle polubownym traktowaniem emisariuszy Kubilaja. Od tej pory wszystkie kolejne poselstwa będą szły pod miecz, z tym, że następcy pechowych dyplomatów z 1275 roku będą zabijani od razu na plażach, tuż po przybiciu do japońskich brzegów. Nikt nie będzie zawracał sobie głowy wożeniem ich po Kyushu i egzekucjami w specjalnych miejscach. Kolejni dyplomaci Kubilaja płynęli więc do Japonii na misje będące w praktyce przedsięwzięciami samobójczymi. W tle ich egzekucji Japończycy prowadzili gorączkowe przygotowania do odparcia kolejnej inwazji, na którą przyjdzie im poczekać całe 7 lat. Ten okres wykorzystano do wzniesienia ciągnących się z przerwami na 20 km linii umocnień wysokich na 2 metry na plażach okalających zatokę Hakata. Podobnie jak w 1274 roku, nikt nie zakładał beznadziejnej obrony Tsushimy czy Iki, milcząco zakładając nieuchronny upadek obu wysp i zagładę ich ludności. Kubilaj nie mógł odpowiedzieć na japoński opór natychmiast. Jego przetrzebiona flota wymagała napraw. Następnie zaś została odesłana razem z wszystkimi dostępnymi siłami na południe Chin, gdzie toczono ostatnie boje z walczącą o przetrwanie dynastią Sung. 19 marca 1279 roku 18 i zarazem ostatni cesarz dynastii Sung, liczący nieco ponad 7 lat, Cao Bing, zginął po przegranej bitwie pod Yamen. Chroniący ostatniego cesarza dworzanin uciekł z nim przed ścigającymi go Mongołami na klif, z którego obaj skoczyli do wody, tonąc na miejscu. Kubilaj najprawdopodobniej oszczędziłby życie chłopca, tak samo jak robił z pojmanymi wcześniej członkami jego rodziny, którzy mogli dokończyć egzystencję w aresztach domowych pod czujnym okiem strażników wielkiego Hana. Śmierć ostatniego cesarza Sung oznaczała de facto upadek państwa i koniec trwających od niemal 7 dekad walk o zjednoczenie Chin pod mongolskim panowaniem. Ostatnie wojska wierne upadłej dynastii stawiały jeszcze gdzieniegdzie opór zwycięzcom, ale ostateczny wynik wieloletnich kampanii był jednoznaczny. Mongołowie podbili Chiny. Kubilaj Han w tym momencie powołał do życia nową dynastię, znaną jako Yuan, która będzie panować w państwie środka przez kolejne 9 dekad, aż do 1368 roku. Ostateczny podbój Chin stał się największym osiągnięciem militarnym Kubilaja, który dzięki niemu na trwałe zapisał się w historii mongolskiego imperium tuż za swoim dziadkiem. Zwycięstwo uwolniło olbrzymie zasoby cesarstwa zaangażowane do tej pory w prowadzenie kosztownej wojny na południu. Strach padł na indochińskie państwa takie jak Wietnam, Birma czy nawet Jawa. Wszystkie one musiały w kolejnych latach przyjąć na siebie uderzenia armii wielkiego Hana, chociaż wynik wojen prowadzonych w tej części Azji będzie dla Kubilaja daleki od zamierzonego. Wnuk Chingis Hana nie zapominał także o krnąbrnej Japonii. W końcu w jego ręce wpadła olbrzymia chińska flota, która wydawała się wręcz stworzona do przeprowadzenia skutecznej inwazji na ziemię opływającego złotem Cipangu. W 1279 roku Kubilaj wysłał do kraju kwitnącej wiśni ostatnią dyplomatyczną misję, która skończyła się tak jak wszystkie pozostałe od 4 lat – ścięciem 5 emisariuszy tuż po ich wylądowaniu w Hakacie. Japończycy uzasadniali swoją brutalność szpiegostwem emisariuszy Kubilaja. Na pewno nie byli daleko od prawdy, bowiem misje dyplomatyczne zazwyczaj miały na celu także powierzchowne szpiegostwo. W 1280 roku Kubilaj zebrał doradców w swoim letnim pałacu, aby przedyskutować plan kolejnej inwazji na Cipangu. Wielki Han nakazał prędką rozbudowę floty połączoną z masowym rekwirowaniem statków i łodzi w Korei i Chinach. Łącznie Mongołowie mieli zebrać około 4000 jednostek pływających, co musiało dramatycznie odbić się na gospodarce dotkniętych takim rabunkiem prowincji. Szczególnie mocno ucierpieć musiała Korea, żyjąca z morza w większym stopniu niż Chiny. Rozpoczęto rekrutację wojsk wśród Mongołów, Chińczyków i Koreańczyków. Każda nacja miała także być dowodzona przez swojego generała. W poszukiwaniu żeglarzy i wioślarzy zaczęto opróżniać więzienia, oferując skazańcom amnestię w zamian za udział w wyprawie. Poza skazańcami, którzy dopuścili się poważnych przestępstw, na pokładach łodzi i statków nowej armady mieli znaleźć się także ludzie skazani za żałobne opłakiwanie swoich zmarłych rodziców, co w ówczesnych Chinach miało być poważnym wykroczeniem. Źródła z epoki z pewną przesadą szacują siły zebrane przez Kubilaja na ponad 4000 jednostek pływających i 140 tysięcy żeglarzy oraz wojowników, 100 tysięcy z Chin i reszta z Korei. Nawet uwzględniając pewną przesadę, jest bardzo prawdopodobne, że mongolska armada Kubilaja była największym tego typu jednorazowym przedsięwzięciem w historii ludzkości przed alianckim desantem na brzegach Normandii w 1944 roku. Współcześni badacze, tacy jak m.in. biograf Kubilaja, Maurice Rossabi, przyjmują liczby w okolicach 70-80 tysięcy ludzi. Wszyscy badacze przyznają jednak, że ludzkie siły zaangażowane do udziału w ekspedycji musiały być znacznie, być może nawet 3 razy większe od zgromadzonych na pokładach pierwszej flotylli. Nie wiemy nic pewnego o siłach japońskich. W źródłach pozostawionych przez obrońców wymienia się liczbę, jeśli już kogokolwiek, to wyłącznie rycerstwa, samurajów i to tylko w kontekście nagród przyznanych przez Bakufu. Każdy samuraj prowadził ze sobą świtę, nieraz liczącą kilkadziesiąt osób, a wielu nie zostało nigdy nagrodzonych za służbę, o czym zresztą nie omieszkam jeszcze wspomnieć. Japończycy nie zlekceważyli przeciwnika i poza budową umocnień na plażach i fortów w głębi lądu poszerzyli zasięg mobilizacji, angażując do obrony nawet bandy rozbójników znanych jako Akuto. Piraci Wako także patrolowali akweny wokół zachodnich wybrzeży Kyushu i Honshu, a zarządcy newralgicznych prowincji byli zobowiązani do organizacji stałych patroli wybrzeży. Nie zlekceważono również sił nadprzyrodzonych, odbudowując w pierwszej kolejności świątynię boga Hachimana spaloną podczas pierwszej inwazji. Cesarz zaś cały czas zamawiał modlitwy w świątyniach i chramach zamieszkanych przez wszelakie bożki, tak licznie występujące na wyspach archipelagu. Regent przyznał nagrody 120 samurajom, najbardziej zasłużonym podczas pierwszej inwazji, niektórym pośmiertnie. Zganił także co bardziej opieszałych gokeninów, którzy jego zdaniem nie zaangażowali się wystarczająco mocno w obronę. W gorącej wodzie kąpany samuraj Takezaki Suenaga, ten sam, który z tak bezmyślną brawurą atakował Mongołów na plażach Hakaty, wbrew rozkazom przełożonych, także udał się na cesarski dwór w Kyoto, prosząc o nagrodę za wybitne jego zdaniem osiągnięcia, ale nic nie wskórał. Wynagrodzono także niektóre ze świątyń, ale pieniędzy nie starczyło nawet dla małej części zainteresowanych, tak spośród samurajów, jak kleru buddyjskiego i sintoistycznego, co tylko podgrzało emocje w kraju. Póki co jednak wszyscy rozumieli, że najważniejszym wyzwaniem nie są rozliczenia, tylko odparcie kolejnej inwazji. Niewiele brakowało, a Japończycy sami przeprowadziliby małą, prewencyjną inwazję na Koreę. Regent i jego dwór wzięli na tapet pomysł najazdu na Koreę w 1276 roku, ale z planów nie wynikło nic konkretnego. Mogli uzasadnić takie przedsięwzięcie odwetem za udział kilkunastu tysięcy Koreańczyków w inwazji z 1274 roku albo spróbować zniszczyć flotę budowaną w stoczniach na Półwyspie. Ostatecznie zarzucono plan, prawdopodobnie obawiając się niepowodzenia i niepotrzebnych strat. Nową inwazję zaplanowano staranniej niż pierwszą ekspedycję. Wielką armadę podzielono na dwie części. Mniejszą, armię szlaku wschodniego, zgromadzoną w portach Korei i znacznie większą, armię szlaku południowego, zacumowaną w Chinach. Floty miały wypłynąć niezależnie od siebie, a następnie połączyć się już u wybrzeży Japonii. Przede wszystkim jednak postanowiono wypłynąć o wcześniejszej porze roku, co tym razem nawet się udało. Flota koreańska opuściła porty 22 maja 1281 roku i już po dwóch dniach dobiła do brzegów mocno wyludnionej Tsushimy, którą zdobyto błyskawicznie. Natychmiast wyruszono w kierunku Iki, na której również napotkano marginalny opór. Lokalna ludność starała się ukryć w lasach i niedostępnych terenach wyspy, ale koreańscy i mongolscy żołnierze uporczywie przeczesywali je, nasłuchując przede wszystkim płaczu małych dzieci. W ten sposób zdołali pojmać lub wymordować dużą część pozostałej przy życiu populacji wyspiarzy. Do 14 czerwca Iki została spacyfikowana. Zgodnie z planem, Armia Szlaku Wschodniego miała w tym momencie ograniczyć swoją aktywność do wywiadu i badania sił obrońców na Kyushu w oczekiwaniu na przybycie głównych sił z Chin. Armia Szlaku Południowego miała wkrótce wyruszyć, chociaż miała parę dni opóźnienia. Admiralicja floty koreańskiej podjęła wówczas niewytłumaczalną po dziś dzień decyzję o próbie desantu na Japonię na własną rękę. Z pewnością nie doceniono przeciwnika. 23 czerwca większa część koreańskiej floty wpłynęła do zatoki Hakaty, przygotowując się do desantu w tym samym miejscu co 7 lat wcześniej. Na plażach już czekał komitet powitalny w sile kilku tysięcy samurajów i ich drużynników. Wszyscy oni czekali na gości, stojąc na szczytach dwumetrowego kamiennego muru ciągnącego się na wszystkich newralgicznych plażach w zatoce. Japończycy przygotowali sobie z drugiej strony muru specjalne opadające podjazdy, dzięki którym mogli błyskawicznie wjeżdżać kawalerią na szczyt muru. Zachowane do dzisiaj umocnienia w niektórych punktach stały na samej plaży, dając Mongołom jedynie kilkadziesiąt metrów przestrzeni między murem a morzem. Jakby tego było mało, ujścia lokalnych rzek i część plaż dodatkowo naszpikowano przeszkodami pod postacią zasieków i naostrzonych pali, które miały utrudniać poruszanie się koni i mieszać szyki piechurów. Pomimo tych wszystkich przeciwności, flota z Korei podjęła decyzję o desancie. Jakby tego było mało, część statków opuściła zatokę Hakata i popłynęła na wschód, atakując sąsiednią prowincję, Nagato. Nie wiadomo, w jakim stopniu była to zamierzona dywersja, a na ile dezynwoltura koreańskich kapitanów. Napaść na Nagato nie przyniosła żadnych wymiernych korzyści, ale niewiele lepiej przedstawiał się główny desant pod Hakatą. Nadbrzeżne umocnienia, szczelnie obsadzone przez samurajów, okazały się na tyle poważną przeszkodą, że nigdzie nie dało się ich trwale sforsować. Kolejne ataki ponawiane w zatoce spełzały na niczym, a marynarze i żołnierze stłoczeni od kilku dni na pokładach okrętów nie byli w stanie zejść na ląd i rozbić obozu. Po drugiej stronie zaś panowało niezmącone przekonanie o nadchodzącym zwycięstwie, umacniane czasem w dość ostentacyjny sposób. Samuraj Kawano Michiari rozbił swój namiot tuż przed murem obronnym, lekceważąc sobie przeciwnika. Przed walką Michiari poprosił bogów o wstawiennictwo i pomoc w zyskaniu chwały, a po złożonej ofierze wotywnej połknął nawet jej popiół. Na placu boju pojawił się także nieco spóźniony Suenaga, ten sam, który tak odważnie i lekkomyślnie dał się poznać 7 lat wcześniej. Walki w zatoce trwały przez kilka dni. Suenaga liczył więc, że będzie mógł się potykać z przeciwnikiem na plażach. Gdy jednak przybył na miejsce, najeźdźcy wobec braku postępów zaprzestali desantów pod Hakatą, zajmując zamiast tego 2 małe wysepki broniące dostępu do zatoki. Shiga i Noko. Na takich tymczasowych stanowiskach oczekiwali przybycia spóźnionej floty z Chin. Japończycy nie zamierzali jednak czekać z założonymi rękami. Zamiast tego zorganizowali prowizoryczną flotę tzw. małych statków, które faktycznie były najczęściej łodziami rybaków i piratów. Pokłady tych jednostek prędko zaroiły się od zapalczywych samurajów i ich drużynników. Łodzie ruszały atakować flotę przeciwnika, uderzając najczęściej na odizolowane od innych jednostki. Sporadycznie samurajowie dokonywali szybkich, pirackich desantów na 2 wysepkach opanowanych przez Koreańczyków, siejąc wśród nich popłoch. Energia, z jaką obrońcy garnęli się na pokłady łodzi, spowodowała, że prędko zabrakło jednostek, aby zabrać wszystkich chętnych. Na plażach pod Hakatą zaczęły się organizować kolejki jak pod Dunkierką, z tym, że tutaj nie spieszono się do ewakuacji, a do polowania na najcenniejsze trofea – głowy Mongołów i Koreańczyków. W tym momencie na scenie pojawił się Suenaga, który oczywiście był nieprzygotowany na taki obrót sytuacji. Nie miał ze sobą własnej łodzi, a nikt nie chciał go wpuścić na już zajęte łodzie. Żaden z samurajów nie chciał stracić okazji do zabijania przeciwników, którzy wyraźnie stracili inicjatywę i stawali się coraz łatwiejszym łupem. Na koreańskich okrętach wybuchła bowiem epidemia. Normalne zjawisko w sytuacji, gdy tysiące ludzi stłoczono w samym środku upalnego lata na pokładach statków nieposiadających wystarczających zapasów wody pitnej i prowiantu. Suenaga próbował przekonywać załogi kolejnych łodzi prośbą, groźbą lub kłamstwem. Podawał się za wysłannika regenta pełniącego tajną misję. Na jedną łódź wdarł się siłą, ale został z niej wyrzucony. W końcu ktoś z litości pozwolił mu wsiąść na pokład innej, ale krewki samuraj, wskakując na jednostkę, zapomniał wziąć ze sobą hełmu. Pozbawiony tej niezbędnej ochrony głowy, próbował zmusić jakiegoś młodszego samuraja, aby ten, z racji wieku, oddał swój hełm starszemu. Chyba za wysługę lat. Bezskutecznie jednak. Młody nie znaczy głupi. Suenaga na prędce połączył więc nagolennicę i w ten sposób sklecił sobie prowizoryczną ochronę głowy, widoczną zresztą na jednej z ikonografii sporządzonych w epoce. Na ikonografii owej Takezaki Suenaga jest już jednak na pokładzie koreańskiej łodzi, gdzie odcina upragnioną głowę powalonego przeciwnika. Nie zwraca przy tym uwagi, że prowizoryczna ochrona jego własnej głowy właśnie spadła mu z czerepu. W trakcie kilku dni walk w zatoce Hakata samurajowie systematycznie zdobywali kolejne koreańskie łodzie i statki, co było wyczynem o tyle efektownym, że burty łodzi napastników były znacznie wyższe od japońskiej flotylli małych statków i do dzisiaj nie wiadomo do końca, jak też obrońcy wdzierali się na pokłady przeciwników. Podejrzewa się, że w ostatniej chwili wykorzystywali jako pomosty maszty swoich łodzi, demontowane tuż przed atakiem. Z pewnością zahaczali koreańskie statki swoimi bosakami, kumade, które przypominały grabie albo niedźwiedzią łapę, jak zresztą czasem je nazywano. Bozakami tymi chwytano także przeciwników, ściągając ich w topiel lub na pokłady japońskich łodzi. 30 czerwca atakowani z morza, a podczas odpływu także z lądu przez mierzeje łączące jedną z wysepek ze stałym lądem, Koreańczycy zdecydowali się wycofać w kierunku Iki. Tam postanowili zaczekać na chińską flotę. Morale armii szlaku wschodniego było na dnie. Sama flota miała już wkrótce do niego dołączyć. Japończycy nie zamierzali jednak odpuszczać najeźdźcom. Flotylle małych statków zaczęły bowiem atakować brzegi Iki, nie dając chwili odpoczynku Koreańczykom. Podczas jednego z takich nagłych ataków, 18 lipca, poległ 19-letni samuraj Shoni Suketoki, ten sam, który 7 lat wcześniej wypuścił pierwszą ceremonialną strzałę w kierunku Mongołów pod Hakatą. Suketoki stanie się jednym z największych bohaterów po japońskiej stronie. Doczeka się także własnej świątyni i ubóstwienia. Armia południowego szlaku wypłynęła z chińskich portów dopiero 5 lipca, a do brzegów Kyushu dotarła końcem tego miesiąca. Na miejscu mogła połączyć się ze zdemoralizowaną i wycieńczoną flotą z Korei. Pomimo strat poniesionych przez Koreańczyków, przybycie większej floty z Chin zupełnie przetasowało sytuację na teatrze działań. Najeźdźcy znowu przejęli inicjatywę. W pierwszej połowie sierpnia połączone floty armii wschodniego i południowego szlaku rozpoczęły działania w okolicy półwyspu Matsuura i wyspy Takashimy. Mongołowie zarzucili plany zdobycia umocnionych plaż w Hakacie. Zamiast tego skierowali się na Takashimę. Rozproszona flota Kubilaja zaczęła atakować przybrzeżne miejscowości, paląc, gwałcąc i rabując. Na Takashimie przez stulecia zachowała się pamięć o pewnej nieszczęśliwej rodzinie żyjącej z dala od innych zabudowań. Mongołowie, kierując się odgłosami kur, napadli 8-osobową rodzinę wieśniaków, zabijając 7 z nich. Tylko jeden, 8 członek rodziny, zdołał umknąć w leśną gęstwinę, ratując swoje życie. Zamordowanej 7 lata później wzniesiono w okolicy pomnik. Zgromadzona w zatoce Imari, mongolska flotylla atakowała wybrzeża, szukając odpowiedniego miejsca do lądowania dla dziesiątek tysięcy żołnierzy i żeglarzy wyczerpanych długotrwałym przebywaniem na morzu. Japończycy zdążyli jednak zorientować się w sytuacji, a flotylle małych statków pojawiły się wkrótce w zatoce, atakując chińskie i koreańskie okręty. Do najgorętszych walk dochodziło pod osłoną nocy, gdy obrońcy mogli wykorzystywać element zaskoczenia i lepszą znajomość wód wokół Takashimy. Samurajowie uciekali się także do podstępów. Jeden z nich podpłynął do statku przeciwników, symulując chęć poddania się, a dopiero będąc w bezpośredniej odległości przystąpił znienacka do abordażu. Nękani ciągłymi atakami, Mongołowie zdecydowali się zabezpieczyć swoją flotę poprzez połączenie statków łańcuchami utrudniającymi swobodne poruszanie się japońskim łodziom pomiędzy nimi. Do tego najeźdźcy wrzucili do wody dużą ilość suchych kłód i niepotrzebnych drewnianych belek, które stanowiły realne zagrożenie dla mniejszych jednostek Japończyków. Starcia w zatoce Imari trwały w najlepsze, gdy z pomocą obrońcom przyszedł niespodziewany sojusznik. Wyspa Kyushu leży w strefie subtropikalnej, która z jednej strony obdarza ją dużą ilością wilgoci i dość wysokimi, średnimi temperaturami, pozwalającymi na zbiory z niektórych upraw nawet 2 razy do roku, z drugiej jednak naraża jej mieszkańców na sezonowe tajfuny i potężne sztormy. I taki właśnie tajfun przeszedł nad Kyushu między 13 a 14 sierpnia 1281 roku. Chińska kronika Yuan Shi mówi, że po wpłynięciu do zatoki Imari kapitanowie floty Kubilaja zobaczyli wielkiego węża pływającego w jej wodach i zwiastującego jakieś nieszczęście. Marco Polo nie zanotował podobnych nadprzyrodzonych zwiastunów katastrofy. Jego zdaniem po prostu pewnego dnia zerwał się tak silny wiatr północny, że załogi statków postanowiły jak najszybciej oddalić się od niebezpiecznego lądu i spróbować przeczekać sztorm na pełnym morzu, gdzie ryzyko zderzenia się z przybrzeżnymi skałami praktycznie nie istniało. Koreańczycy, najbardziej zaznajomieni z realiami pogodowymi w tej części świata, mieli najprędzej zareagować na zmienną aurę i oddalić się od brzegów. Dzięki temu ich straty były później dalece mniejsze od tych poniesionych przez Chińczyków i Mongołów. Statki tych ostatnich, niekiedy ciągle jeszcze powiązane łańcuchami, nie zdążyły w porę opuścić zdradliwej zatoki, która stała się dla wielu z nich pułapką. Wściekły tajfun zesłany przez Kami, czyli bóstwa Japonii, uderzył potężnym Kadze, wiatrem, który porwał dużą część mongolskiej armady, roztrzaskując ją następnie o brzegi Takashimy lub o burty sąsiednich okrętów. Wrzucone wcześniej do morza, kłody i belki odstraszające Japończyków teraz okazały się obosieczną bronią. Kamikadze, boski wiatr, w nocy z 13 na 14 sierpnia dokonał tego, czego nie byli w stanie uczynić samurajowie. Doszczętnie roztrzaskał największą flotę wojenną, jaką widziała do tej pory ludzkość, przynajmniej w tej części świata, a być może i na całym globie. Chińskie i mongolskie źródła donosiły ze zgrozą, że straty sięgały od 60 do 90% statków i ludzi. Koreańczycy wyszli z katastrofy nieco lepiej. Z 26 989 Koreańczyków, jacy wzięli udział w ekspedycji, do domów nie wróciło 7592, a więc jedynie, w cudzysłowie, 28% całości. Nie wszystkich uśmiercił tajfun. Część zginęła we wcześniejszych walkach lub z powodu epidemii szalejącej od czerwca na pokładach Armii Wschodniego Szlaku. Na pewno byli też jacyś dezerterzy, ale wydaje się, że nie mogło być ich wielu. W końcu Japończycy nie zamierzali dawać schronienia żadnemu z nich. O czym zresztą wkrótce przekonali się ci, którzy przeżyli jakoś uderzenie kamikadze. Dowódcy mongolskiej floty natychmiast po przejściu tajfunu kazali zebrać ocalałe statki i nie trudząc się akcją ratunkową odpłynęli czym prędzej w kierunku Korei. Na wodach wokół Takashimy zostawiali tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy rozbitków. Chińczycy, Koreańczycy i Mongołowie, dryfujący na fragmentach roztrzaskanych statków, zaczęli jednak sami kierować się do brzegów i organizować swoje własne siły. O losie tysięcy tych rozbitków wiemy m.in. dzięki inskrypcji ocalałego Chińczyka, Changa, który notował, że w piątym dniu po uderzeniu tajfunu chiński generał Fen Wu zebrał co się dało z floty i odpłynął, pozostawiając na pastwę losu ponad 100 tysięcy żołnierzy i oficerów. Z pewnością szacunki Changa były tutaj mocno przesadzone, zapewne kilkukrotnie, ale rozbitków musiały być tysiące. Po trzech dniach bez prowiantu, wygłodzeni i zdesperowani najeźdźcy wybrali spośród siebie nowego dowódcę, którego zaczęli tytułować gubernatorem. Pod jego wodzą planowano ściąć wiele drzew i odbudować flotę, na której można będzie odpłynąć z powrotem do portów Chin i Korei. Nie zdążono jednak przystąpić do prac, gdyż na plażach wyspy, na której zgromadzili się rozbitkowie, wkrótce wylądowali Japończycy, zabijając każdego, kogo tylko spotkali na swojej drodze. Wycieńczeni rozbitkowie, pozbawieni broni, a często i dowództwa, byli teraz niemal bezbronni wobec samurajów biorących odwet za wszystkie nieszczęścia, jakie spotkały kraj kwitnącej wiśni podczas tych dwóch inwazji. Według ocalałego Changa Japończycy zabili większość rozbitków, ale parę tysięcy pojmali żywcem i zawieźli do Hakaty. Tam na oczach zgromadzonej ludności dokonano selekcji pojmanych. Wszystkich Mongołów, Koreańczyków i Chińczyków z północy Chin zabito na miejscu. Oszczędzono wyłącznie Chińczyków z ziem dawnej dynastii Sung, co do których podejrzewano, że musieli służyć pod mongolskimi rozkazami nie z własnej woli. Tych ludzi zamieniono w niewolników. Jednym z nich był właśnie Chang, który pozostawił nam inskrypcję opisującą losy najeźdźców, jacy wpadli w japońskie ręce w drugiej połowie sierpnia 1281 roku. Archeologia podwodna, bardzo szybko rozwijająca się w ostatnich dekadach, potwierdziła wiele relacji pisanych z epoki, dodatkowo przynosząc nam kolejne wiadomości. Badane przez archeologów wraki mongolskich okrętów często zachowały się w bardzo dobrym stanie. Wiele z nich prędko przełamało się na dwie części, błyskawicznie tonąc w odmętach zatoki Imari. Odkryte do tej pory jednostki pływające nosiły ślady niedawnych napraw, przeprowadzonych w sposób niechlujny i niedbały. Kubilaj Han domagał się wielkiej floty, jakiej świat jeszcze nie widział, i ją dostał. Znaczna jej część została zbudowana lub zreperowana tak szybko i niedbale, że nie jest niczym dziwnym, iż statki te poszły na dno. Gdy Chińczyk się śpieszy, Japończyk się cieszy. Jakby tego było mało, duża część mongolskiej armady składała się także z chińskich łodzi dostosowanych do żeglugi po rzekach, nie zaś w zburzonym morzu. Załogi takich jednostek były skazane na pewną zagładę w starciu z rozszalałym tajfunem. Japończycy w swoich łodziach zdążyli ukryć się w bezpiecznych przystaniach. Najeźdźcy zaś nie mieli takiego komfortu. Kubilaj przyjął klęskę z typową dla siebie wściekłością. Niemal natychmiast podjął decyzję o powzięciu przygotowań do kolejnej, trzeciej inwazji, zakrojonej na jeszcze szerszą skalę. Już druga wyprawa nie cieszyła się w imperium popularnością, natomiast trzecia była niemal otwarcie sabotowana, szczególnie przez Koreańczyków i Chińczyków. Elity dworskie, dostrzegające bezsensowność olbrzymiego przedsięwzięcia i jego zagrożenie dla stabilności państwa, otwarcie starały się przekonać Kubilaja do zmiany zdania. Do 1286 roku oficjalnie prowadzono przygotowania do kolejnej inwazji, po czym wielki Han zgodził się z nich po cichu zrezygnować, uznając tym samym swoją porażkę. W 1294 roku Kubilaj po raz ostatni zamknął oczy, a wraz z nimi w zapomnienie odszedł jego plan podboju kapiącego złotem Zipangu. Japończycy jeszcze przez całe lata, a nawet dekady, pilnowali swojego wybrzeża, szczególnie na Tsushimie, Iki oraz zachodniej Kyushu. W okolicach Hakaty miejscowi Gokeninowie byli zobowiązani do utrzymywania wart w nadbrzeżnych strażnicach przez kolejne 30 lat, aż do 1312 roku. Dopiero wtedy nabrano pewności, że kolejnej inwazji po prostu nie będzie. Japoński sukces był nieoczekiwany. Skuteczna obrona wstrząsnęła zaś mitem mongolskiej niezwyciężoności. Oczywiście już wojska Chingischana zanotowały na swoim koncie pewne pojedyncze porażki w polu, nie inaczej było pod panowaniem jego następców. Były to jednak odosobnione przypadki, które co najwyżej nieznacznie opóźniały ostateczną ekspansję, nie były jej jednak w stanie zatrzymać. Za Kubilaja zaś Mongołowie dotarli do realnych granic swoich możliwości. W Japonii, na Jawie czy w Indochinach. Samurajowie triumfowali razem z kapłanami i mnichami od lat gorliwie modlącymi się o zwycięstwo nad najeźdźcami. Cesarz mógł podkreślać swoją pobożność poprzez modły w świątyni bogini Amaterasu, którą regularnie prosił o wstawiennictwo i ratunek kraju. W kraju kwitnącej wiśni nadszedł czas pokoju, nagród i wyróżnień. Albo przynajmniej tego spodziewali się wszyscy zaangażowani w obronę Hakaty, Takashimy czy Iki. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej prozaiczna. Zwyczaj nagradzania szczególnie zasłużonych samurajów lub zwierzchników świątyń, w których modlono się o zwycięstwo, był w Japonii znany od stuleci. Nie był zresztą wyłącznie japońskim wynalazkiem. Dotychczas przebiegał on bez zakłóceń, gdyż podczas wojen domowych zawsze można było obdarować swoich samurajów ziemiami i majątkami zdobytymi na pokonanych sąsiadach. W 1281 roku było jednak inaczej. Tysiące samurajów z Kyushu i Honshu zaangażowało się aktywnie w walce z najeźdźcą. Niemal wszyscy oczekiwali teraz wynagrodzenia za swój trud. Podobnie myśleli zwierzchnicy świątyń i chramów buddyjskich i sintoistycznych. Bakufu w Kamakurze nie był jednak w stanie zaspokoić nawet części ich oczekiwań, gdyż wojna obronna nie przyniosła żadnych realnych zysków, poza paroma tysiącami chińskich niewolników i jakimiś drobiazgami zrabowanymi z pokonanych przeciwników, chociaż te zapewne rozeszły się już na placu boju. Pieniędzy po prostu nie ma, ale trzymajcie się jakoś. Wszystkiego najlepszego, dobrego samopoczucia i zdrowia. Mógłby powiedzieć Shikken Hojo Tokemune swoim natarczywym petentom w bezpośrednim stylu Dmitrija Miedwiediewa na Krymie w 2016 roku. Niestety dla Tokemune regent miał przed sobą nie jakieś krymskie babuszki, ale uzbrojonych po zęby awanturników pokroju Takezaki Suenagiego. Niebezpiecznych ludzi, na których mieczach faktycznie opierała się jego wojskowa dyktatura. Zaczęto więc szukać środków i powoli je gromadzić. Pomogły w tym celu rekwizycje majątków przeciwników politycznych, głównie członków dworu cesarskiego lub innych jego mościów, jacy akurat mieli pecha być w danym momencie zbyt majętni. To jednak była zaledwie kropla w morzu potrzeb. Zadowolono roszczenia wyłącznie ułamka samurajów i kapłanów. Nie dość, że cała awantura z wypłatami nagród negatywnie odbiła się na wizerunku Bakufu, to po raz pierwszy w dziejach Japonii doszło do poważnej różnicy zdań między stanem rycerskim a duchownym. O ile ci pierwsi mogli faktycznie przypisywać swojemu męstwu i umiejętnościom obronę wybrzeży Kyushu, o tyle nikt nie sądził, że to oni przywołali kamikadze, boski wiatr. Ten sukces przypisywali sobie duchowni i trzeba przyznać, że nawet rycerstwo im tego nie odmawiało. W ówczesnych czasach wiara w interwencję sił nadprzyrodzonych była na porządku dziennym. Każdy wierzył w jakieś bóstwa czy inne demony ingerujące w życie prostych ludzi. W powszechnej świadomości odparcie mongolskich inwazji miało być wśród Japończyków przykładem zjednoczenia pod wspólnym sztandarem. Czasem, w którym zapomniano o prywatnych niesnaskach, gromadząc się w obronie przed wspólnym wrogiem. Wszystko ładnie, ale konflikty między Kamakurą a cesarskim Kyoto wcale nie ustały, nawet podczas czy między inwazjami. Konflikty między samurajami a klerem wybuchły tuż po odparciu zagrożenia, a jedni i drudzy mieli pretensje do Bakufu. Mongolskie ataki jedynie przyspieszyły wzrost znaczenia wojskowej dyktatury siogunów, którzy na setki lat zmarginalizują administrację cesarską w kraju kwitnącej wiśni. Kamikadze zapisało się jednak bardzo wyraźnymi, złotymi literami w japońskiej myśli patriotycznej, przybierając z czasem nadprzyrodzoną formę. Podczas II wojny światowej, wobec zbliżania się realnego zagrożenia amerykańskiego, ponownie wskrzeszono ideę kamikadze, tym razem pod postacią pilotów samobójców, którzy daremnie starali się odeprzeć wrogą inwazję. Ci bliżsi nam, kamikadze, musieli jednak prędko uświadomić sobie, że dla odparcia potężniejszego wroga potrzeba czegoś więcej aniżeli fanatyzmu, pobożności i myślenia życzeniowego, starającego się wskrzesić narodową mitologię. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazową w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Leśnemu Władkowi, Andrzejowi, Michałowi, Wojciechowi, Rafałowi, Różnym Różnościom, Wilhelmowi, Jarosławowi, Oskarowi, Martin Klug Construction Limited, Gross Quildu, Robertowi Dariuszowi i dwóm Tomaszom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.